NIK skontrolował finansowanie kościołów zarządów PiS-u. Posłuchajcie, co wynika z opublikowanego raportu. Spadek cen mieszkań na rynku pierwotnym. W przypadku ujęcia kwartalnego to pierwsza taka sytuacja od 2 lat. 10 razy mniej wody i bez słońca. Właśnie w takich warunkach w Olsztynie wyhodowano wczoraj pierwsze warzywa z kontenera. Ponad 17,5 miliarda złotych otrzymały kościoły i związki wyznaniowe w Polsce w latach 2021-2023. Tak wynika z najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli. 95% tej kwoty otrzymał Kościół katolicki. Kontrolę przeprowadzono na wniosek marszałka Sejmu Szymona Hołowni z ubiegłego roku. Ze szczegółami raportu zapoznał się dziennikarz RMF FM Jakub Rybski.
Według Najwyższej Izby Kontroli doszło do wielu nieprawidłowości w finansowaniu kościoła przez ówczesne władze i podległe im spółki Skarbu Państwa. Chodziło m.in. o przyznawanie dotacji poza konkursami i nieprawidłowe wykorzystywanie środków.
Większość dotacji, które wtedy zostały z rezerwy kościołowi przyznawane były w trybie pozakonkursowym.
Powiedział marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Z kolei posłowie Prawa i Sprawiedliwości podają w wątpliwość raport NIK-u.
Nie dziwię się, NIK wymyśla niestworzone rzeczy. Ostatnio NIK dostarcza tylko argumenty Tuskowi, tak zresztą jak zapowiedział.
Mówił mi Henryk Kowalczyk, poseł i skarbnik Prawa i Sprawiedliwości. Najwyższa Izba Kontroli zauważyła także nieprawidłowości w gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa, które miały być przekazywane na rzecz kościołów i związków wyznaniowych. Nieprawidłowości te polegały na niepełnej dokumentacji i częstym braku oceny wartości mienia.
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym spadły w ujęciu kwartalnym. Tak wynika z danych Narodowego Banku Polskiego. To pierwsza taka sytuacja od 2 lat. Gdzie za 4 kąty płaci się najwięcej? Odpowiedzi na to pytanie szukał reporter RMF FM Igor Skrzypek.
Liderem Warszawa. Metr mieszkania na rynku pierwotnym kosztuje ponad 16 300 zł. Dalej Kraków. Niemal 15 700 zł. Najtaniej w Łodzi. Metr kosztuje niespełna 9 800 zł. W ujęciu rocznym coraz drożej, ale w ujęciu kwartalnym nastąpił spadek cen. Spadki mogą się pojawić także w kolejnych kwartałach, ale nie oznacza to, że na horyzoncie widać gwałtowną zmianę na rynku nieruchomości. Deweloperzy wobec niskiego popytu wstrzymali wiele inwestycji, a to oznacza, że niebawem chętnych może być zdecydowanie więcej niż mieszkań do kupienia.
Teraz w faktach doniesienia z zagranicy. Incydent w Zatoce Fińskiej, gdy estońska marynarka wojenna wyprowadziła na rosyjskie wody podejrzany tankowiec Jaguar z floty cieni, był pierwszym, kiedy rosyjskie siły powietrzne w odpowiedzi przyjęły aktywną pozycję ochronną. Wobec takiej jednostki ocenił w czwartek szef sztabu generalnego estońskich sił zbrojnych. Rosyjski myśliwiec Su-35 naruszył we wtorek przestrzeń powietrzną Estonii i NATO na około minutę. W odpowiedzi portugalskie myśliwskie F-16 z misji NATO Baltic Air Policing przeprowadziły lot rozpoznawczy. Tankowiec był eskortowany przez estońskie siły po tym, jak Gabon odebrał mu prawo do pływania pod swoją banderą w związku z nałożonymi sankcjami.
Najnowsze technologie w faktach RMF FM.
3 miesiące temu przed magazynem żywności w Olsztynie stanął kontener do uprawy warzyw w systemie hydroponicznym. Bez słońca i w wodzie zamiast ziemi. Wczoraj zebrano pierwszy plon.
Dokładnie mija teraz około 10 tygodni, od kiedy posadziliśmy pierwszy pilotażowy wysiew 2 gatunków sałaty. No i dzisiaj zabieramy się do pierwszych zbiorów.
Próbował pan już tę sałatę, która nie cieszyła się promieniami słońca?
Promieni słońca faktycznie nie było naturalnego, ale doświetlaliśmy. My ją zapewnialiśmy odpowiednie warunki. W smaku według mnie jest okej.
Na zewnątrz zimno, a tam w środku pięknie rosną warzywa.
I myślę, że to jest bardzo istotne właśnie w kontekście tego zimna, o którym pan powiedział. Magazyn na Wadągu jest umieszczony wśród działek i czasem tutaj rozmawiamy sobie z ogrodnikami, jak tam w tym zimnym maju plony im się udają. No i właściwie kiepsko. Zmarzło im wiśnie, nie urosły im sałaty. A w naszym kontenerze, jak państwo dzisiaj widzieliście, jest zielono.
Z Jolantą Markiewicz i Adrianem Piotrowiczem z Banku Żywności rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. Jak wygląda taka uprawa? Zobaczcie koniecznie na zdjęciach na rmf24.pl. Badania kliniczne testów na endometriozę w Polsce. Niemal 500 kobiet ma szansę wziąć udział w tym ważnym projekcie badawczym. W 5 ośrodkach medycznych, w tym i w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, testowane będą nowe metody diagnozowania tej choroby. Profesorowie Krzysztof Szyło i Tomasz Szaflik podkreślają, że to nie tylko testy, ale także leczenie i szansa na szybszą diagnozę.
Wiecie państwo, że diagnostyka tej choroby jest rzeczywiście bardzo skomplikowana. i mimo wielu prób, mimo rzeczywiście stosowania ogromnej ilości substancji, które mogłyby stanowić takie testy, nadal nie ma testu, który ma odpowiednią czułość i swoistość porównywalną z laparoskopią i badaniem histopatologicznym wycinków z tkanek, bo taki test dopiero ma sens. Ten test musi być łatwy w użyciu, ale przede wszystkim cechować się właśnie tymi dwiema rzeczami. Test został opracowany w Polsce. Polega on na ocenie ekspresji genu FUT4 w tkankach endometrium. On teraz będzie wykonywany w warunkach szpitalnych, natomiast docelowo ma być również wykonywany w warunkach ambulatoryjnych, dlatego że to ma sens, bo ten test musi być wykonywany w sposób prosty, a jednocześnie w różnych warunkach, żeby był dostępny. No nie wspomnę o cenie, no ale to już od nas nie zależy. Ma to szczególne znaczenie dla grupy dziewcząt, dlatego że dolegliwości, które wywołuje endometrioza, mogą zaczynać się w okresie nastoletnim. Jeśli to przegapimy, jeśli nie będziemy reagować, to wówczas wtedy, jak kobieta zaczyna mieć plany prokreacyjne, okazuje się, że tam jest zaawansowana choroba, która czasami uniemożliwia zajście w ciążę. Stąd jest tak ważne, ażeby skrócić ten okres od wystąpienia pierwszych objawów do rozpoznania, no nie mówiąc o tym aspekcie ekonomicznym, dlatego że wczesne rozpoznanie choroby pozwoli na unikanie rozwoju tych postaci zaawansowanych, a tym samym i skomplikowanych zabiegów operacyjnych i oczywiście ogromnych kosztów związanych zarówno z licznymi zwolnieniami, z brakiem możliwości realizacji tych kobiet, jeśli chodzi o karierę zawodową, ale również i o problemy, również i osobiste, dlatego że te jej plany, zarówno prokreacyjne, jak i bycie w związkach, niestety się rozsypuje, bo te kobiety ciągle zgłaszają rzeczywiście dolegliwości uniemożliwiające normalne funkcjonowanie. Zapraszamy wszystkie panie od 18 do 45 roku życia, które uważają, że mają dolegliwości sugerujące endometriozę. A te dolegliwości to przede wszystkim bóle, które trwają powyżej pół roku, nie reagują na leki przeciwbólowe, nie tylko są związane z krwawieniem miesiączkowym, ale również występują między krwawieniami. Ta kwalifikacja będzie się odbywała po przeprowadzeniu wywiadu, po wykonaniu badań zarówno krwi, jak i badań obrazowych i wówczas dopiero zapadnie decyzja, czy pacjentka przejdzie do następnego etapu, czyli do laparoskopii i do wykonania tego testu. Wszystkie ogniska, które zostaną stwierdzone podczas zabiegu operacyjnego, zostaną usunięte. Natomiast my świadomie nie będziemy kwalifikować pacjentek, które mają bardzo duże zaawansowanie choroby, czyli te ogniska w układzie pokarmowym, w układzie moczowym, dlatego że te panie zapraszamy do kliniki. My jesteśmy przygotowani do leczenia takich stanów, tylko nie w ramach tego badania klinicznego. Ta grupa pacjentek jest planowana na około 450. 5 ośrodków w Polsce będzie przeprowadzało te badania. Mamy na to 2 lata, więc im więcej zgłosi się chętnych, tym możemy wcześniej zakończyć. Pobranie krwi na badania podstawowe, ażeby sprawdzić stan ogólny pacjentki, czy nie ma przeciwwskazań do wykonania laparoskopii. A natomiast samo pobranie tego materiału to jest takie badanie, które nazywa się biopsją endometrium, to jest zbliżone do badania cytologicznego. Tylko że my w warunkach szpitalnych, w ramach tego badania klinicznego, będziemy to wykonywać w znieczuleniu ogólnym, czyli w trakcie laparoskopii. Czyli nie ma żadnego dyskomfortu, proszę się nie obawiać, nie będzie to związane z jakimśkolwiek bólem, po prostu w trakcie operacji ten materiał będzie pobrany.
Jak działają te testy? Na jakiej zasadzie?
To jest test, sam zabieg nazywa się biopsją endometrium. Pobiera się materiał z jamy macicy z endometrium w drugiej fazie cyklu. Natomiast celem tego badania jest ocena ekspresji genu FUT4, gdzie zostało stwierdzone w tych badaniach laboratoryjnych, że ten gen jest związany, właśnie jego ekspresja, czyli jest związana z rozwojem choroby, czyli to może służyć zarówno do stwierdzenia choroby, ale również i do monitorowania, bo po leczeniu operacyjnym czy po leczeniu hormonalnym możemy po jakimś okresie czasu wykonać ten test ponownie, ażeby zobaczyć, czy rzeczywiście nastąpiła zmiana tej ekspresji, czyli wygaśnięcie ognisk chorobowych, czy też nie.
Czyli to są takie testy genetyczne i Państwo będziecie później sprawdzać, czy występuje ten gen, tak? Czy
ja to tak, ekspresja, rozumiem? Czyli to jego stężenie. Najbardziej zależy nam na grupie dziewcząt, dlatego że diagnostyka u dziewcząt jest dość ograniczona, bo nie można wykonać badania sondą dopochwową, badanie sondą brzuszną ma swoje ograniczenia. Poza tym to jest grupa osób, które oczywiście mają wszelkiego rodzaju opory, jeśli chodzi o pójście do lekarza. Nawet i rodzice, a szczególnie mamy, nie są w stanie przekonać je. I wykonanie takiego testu rzeczywiście przyspieszy rozpoznanie. Czyli wtedy można włączyć leczenie, a nie czekać do momentu, kiedy ona będzie miała 20 czy 30 lat, prawda? Kiedy jest zaawansowana choroba.
Endometrioza jest problemem, który w ostatnich czasach w mediach zyskuje trochę na popularności. Natomiast jest to niestety problem wielu kobiet, który wpływa nie tylko na ich dolegliwości bólowe, ale wpływa także, tak jak profesor wspominał, na życie prywatne. U wielu pacjentek rozwija się depresja, absencja w pracy, przewlekły ból miednicy, który po prostu wyłącza te pacjentki z dnia codziennego. Dlatego tak ważna jest diagnostyka. Dawniej uważano, że laparoskopia była złotym standardem. Natomiast trzeba pamiętać, że laparoskopia jest to zabieg operacyjny, który niesie ze sobą różnego rodzaju konsekwencje i możliwe powikłania. Dlatego dąży się do wprowadzenia nowych testów diagnostycznych, taki jak ten, który został wprowadzony, a Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki ma za zadanie teraz w ramach projektu i badań klinicznych sprawdzić jego czułość i swoistość. Natomiast oczywiście bardzo dobra diagnostyka ultrasonograficzna to jest numer jeden, natomiast jak profesor wspominał, u niektórych dziewczyn, czyli w tej młodszej grupie, niestety tego badania się nie da wykonać, dlatego wydaje się, że wprowadzenie tego testu, jeżeli okaże się, że on, jego czułość i swoistość jest wysoka, bardzo nam pomoże we wczesnym prowadzeniu leczenia, a także w szybkiej diagnostyce. Teraz my będziemy wykonywać ten test podczas tego samego dnia, podczas laparoskopii w nieczuleniu, natomiast jeżeli ten test okazałby się dobry, okazałaby się jego czułość i swoistość wysoka, mógłby zostać wprowadzony do leczenia ambulatoryjnego, gdzie pacjentki podczas zwykłej wizyty u ginekologa w poradni mogłyby mieć taki test wykonany i po pewnym czasie byłby wynik, który mógłby świadczyć, czy mamy do czynienia z endometriozą, czy nie.
Z profesorami Krzysztofem Szyło i Tomaszem Szaflikiem rozmawiała nasza dziennikarka Agnieszka Wyderka. Kobiety mogą zapisywać się telefonicznie, kontaktując się z kliniką leczenia endometriozy w Łódzkim Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.